65 lat Radia Zachód.
Ze szczękiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?
Muszę powiedzieć, że to ogromna przyjemność przedstawiać zapisane na archiwalnych taśmach audycje, które zostały utrwalone, mam nadzieję, że na zawsze, przez ludzi, którzy na Kukułczej pracowali i nadal pracują. I dzięki nim nam zostają utrwalone głosy, dźwięki ludzi, którzy powinni zostać w naszej pamięci. Jeżeli nie, to od czasu do czasu przypominać ich przecież będziemy. Profesor Władysław Korcz, autor kilkudziesięciu książek i monografii regionalnych, wychował kilka pokoleń jelonogórskich historyków. Studentom w latach karnawału pierwszej Solidarności opowiadał o marszałku Piłsudskim, o śledztwie NKWD, więzieniu w Drohobyczu i Samborze. Sambor to województwo lwowskie. Łagrach w Tajdze i Charówce w syberyjskiej fabryce amunicji w Premie, wtedy Mołotowie. Zawsze przyznawał się do tradycji lewicy i ateizmu. Co nie przeszkadza być patriotą, a ja zawsze miałem źle. Sekretarze na mnie psioczyli, a ksiądz narzekał. Tak mawiał. Zmarł nagle 8 lipca w 1997 roku. Pochowany został na zielonogórskiej nekropolii obok żony Heleny, nauczycielki historii. W drugą rocznicę śmierci przed budynkiem Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze została umieszczona tablica z brązu poświęcona profesora pamięci. Od kilku też lat jedno z zielonogórskich rond nosi imię Władysława Korcza. Pan profesor, jak powiedziałam, był przyjacielem radia. Nigdy nie pamiętam, nie słyszałam, żeby komukolwiek z dziennikarzy odmówił, jeżeli zwrócili się do niego o prośbę o wywiad. Przez lata dlatego brał udział w wielu audycjach, na żywo także. Miał przecudowny dar gawędziarza i wspaniałą bibliotekę. Premiera mojej biblioteki miała miejsce na naszej antenie w grudniu w 1994 roku. Autorem jest Konrad Stanglewicz. Posłuchajcie Państwo tej audycji, bo to przecież o książkach, a we wtorkowe Radio Wieczory mamy zawsze dla Państwa te dary, książki.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.
Ja potrafiłem studentom powiedzieć taką, proszę pana, niepedagogiczną uwagę. Ja mówię, wiecie co, jak przychodzicie do jakiegoś domu, nawet eleganckiego, a widzicie książki w szafie, elegancko, zakryty, pielęgnowany, widać, że ta książka spełnia rolę mebla. Książka nie jest meblem i nie może być. To takie książki zabierajcie bez żadnej żenady. Tak mówiłem moim studentom, bo ona nie spełnia swojej roli. Książka ma spełniać inną rolę. Jest tu parę tysięcy tomów, a ta moja biblioteka to jest rezultat życia mojego. Od młodości. Jak miałem lat chyba 12-13, rodzice dawali mi grosze. A tak na takie jakieś zakupy sobie. To ja te grosze składałem. I poszedłem do mojego rodzinnego Sambora, do księgarni, była jedna duża księgarnia. I ja prosiłem, że ja mam ileś trochę tych pieniędzy, chciałbym sobie coś wybrać do kupienia. I to był początek, bo ja do dziś dnia dzięki przezorności, dzięki trosce mojej żony, mam szereg tych książeczek kupionych właśnie wtedy. To były lata, wiem, 24, 5, 6, gdzieś w takim okresie.
Pani nie wierzę. Jest pan w stanie znaleźć taką książeczkę? No
zaraz mogę panu pokazać.
A niech pan pokaże.
Tak, już.
Tu by się panu drabina przydała.
A ja mam drabinę, oczywiście. O, proszę pana, szkice Szejnochy. Bardzo cenna rzecz. A, i proszę sobie wyobrazić, w tym samym wydawnictwie, biblioteka, jak pan widzi, powszechna, Dramaty Ibsena.
Tak, w Dniu Zmartwychwstania, epilog dramatyczny w trzech
i wielu różnych innych.
I to żona przywiozła, mówi
tak,
pan?
I to wszystko Sambora. Żona przywiozła z Sambora wyjeżdżając w 1945 roku i lądując w tej oto Zielonej Górze i w tym oto samym domu, niestety tutaj zmarła, i w którym ja żyję po dzień dzisiaj. Jak pan widzi, tu jest też niemała liczba.
A jakiś porządek rządzi tym wszystkim?
Zaraz panu powiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć tych pełnych półek to są same biografie wybitnych, rozmaitych ludzi. No, bogactwo rzeczywiście z tej strony sprawy. Ten cały regał to jest poświęcony socjologii i filozofii. Tam są znakomite rzeczy. Ta książka na przykład, proszę pana, ona ma dla mnie swoją historię. Studia socjologiczne Ludwika Krzywickiego.
Zapisane kupione... jest, kiedy pan to kupił, 37 rok.
Proszę pana, ja już od tego momentu zaczytywałem się, szczególnie w studium jego, które jest jednym z podstawowych, jeśli chodzi o teorię materializmu historycznego, którym się w swoich pracach Krzywicki posługiwał.
Przepraszam, ale przerwę panu. Stanisław Wyspiański, Apollo razi grotami pomoru. Ta reprodukcja tutaj przybita gwoździkami na półce obok małżonki. To coś znaczy?
Proszę pana, ja pana powiem. Ja jestem pod urokiem między innymi Wyspiańskiego. A on był przecież znakomitym artystą, malarzem. Niech pan zobaczy, jak to jest narysowane. To nie jest jakiś bohater antyczny w takim jakimś klasycznym rozumieniu. Krótko mówiąc, to można go określić góral polski. To jest znakomity rysunek. I ja dlatego między innymi sobie powiem, bo ja z przyjemnością patrzę na to. Tutaj na przykład jest dział, proszę pana, o ten, w tym miejscu, gdzie są zebrane szczególnie książki dotyczące historii myśli społeczno-ekonomicznej. Bo mam pewien plan. Chciałbym napisać część drugą mojej habilitacji, poglądy na pracę w oświeceniu, bo ja doprowadziłem w tej mojej rozprawie do roku 1795, a więc do zakończenia istnienia państwa z punktu widzenia politycznego. Ale przecież idee oświeceniowe przeżyły rozbiory i przeszły na okres niewoli gdzieś co najmniej do roku 1830, do wybuchu powstania listopadowego, w starciach między zjawiającym się romantyzmem a pseudoklasycyzmem. Okres po prostu fascynujący, porywający.
Tu widzę, osobno jest Józef Konrad.
Tak. Ja jestem wręcz zakochany w Konradzie.
Czyli widzę, że nie ogranicza się pan tylko do historycznej literatury.
Nie, o właśnie chcę pana powiedzieć. Mam komplet Prusa, mam Sienkiewicza prawie całego, prawie całą Orzeszkową i wiele innych, ale literatury pięknej, przyznam się szczerze, nigdy nie chciałem gromadzić w jakichś większych rozmiarach, poza pewnymi klasycznymi już dzisiaj nawet może być. I o dziwo zapewne, nawet mam sporo wydawnictw Rodziewiczównych, którą nawet lubi czytać. Proszę bardzo, niech pan zobaczy. Tam jest prawie cały Kraszewski, prawie cały.
Historia to jest taka dziedzina, która łatwo się poddawała manipulacji politycznej. Wielu historyków dzisiaj, nie wypominając nazwisk, mogłoby się wstydzić swoich prac. Pan wyrzuca takie książki?
Ja trzymam te książki, jak wie pan co, specyfiki, kurioza. Ja mam tak dużo tekstów, że ja mógłbym zrobić książkę, ogromną książkę z tekstami ludzi zniewolonych w okresie stalinowskim, proszę pana. Tylko ja jestem przekonany, że tego nikt by mi nie wydał. O, mam tu wynik konferencji metodologicznej w 1952 chyba roku. W Otwocku miała miejsce konferencja metodologiczna, gdzie polscy historycy ześwinili się gruntownie i kompletnie, szukając gwałtownie jakiegoś bardzo bliskiego kontaktu z materializmem, z marksizmem, jak to wówczas się mówi, z ideologią marksistowską. Pewnie by mi nie chciano wierzyć, to są autentyczne wypowiedzi ludzi, którzy dzisiaj stoją na świecznikach, proszę pana. Ale wracajmy do... Mówiliśmy o...
I trzyma pan to, nie wyrzuca pan tego.
Tak, dlaczego? Ja trzymam to jako kurioza, krótko mówiąc. Bo na przykład tam tak ma pan takie przykłady. Jak powiedziałem o tym na jednej z konferencji w Warszawie, to ludzie mi wierzyć nie chcieli. Mam dzieło napisane przez, po rosyjsku wydane, rosyjskich pisarzy w 50. chyba, 3 czy 4 roku, Historia Polski, tom pierwszy, do połowy mniej więcej XIX wieku doprowadzony, gruba, potężna księga. Kuriozalność tej książki polega na tym, że jak mowa jest o rozbiorach, to o ziemiach północnych pisze się, tam wyraźnie z mapą włącznie, zachwaczonej Prusji, czyli zrabowane, zagarnięte przez Prusy, ziemi południowe, Galicja, tak samo zachwaczonej Austrii, czyli zrabowane przez Austrię. A wschodnie, i tu jest ta kuriozalność, wschodnie terytoria napisane jest odeszli k Rosji, odeszli do Rosji.
A nie robi pan od czasu do czasu takiej czystki wśród księgozbioru?
Powiem panu prawdę, że zrobiłem taką czystkę. I niech mi pan wie, że do dzisiaj nie mogę oswoić z myślą, że pozbyłem się chyba ponad 1000 tomów. Wówczas, gdy w Poznaniu w 80 roku, w 81, mój syn zaczął budować dom. Chcąc mu pomóc, sprzedałem. I przyznam się, że jak pomyślę o nich, to mi się trochę żal tego.
Potrafiłby sobie pan dać radę, gdyby nagle coś takiego się stało, że te wszystkie książki zniknęłyby z tego domu?
Wie pan, że jak pomyślę o tym, to ja nie wiem, czy ja bym to potrafił przeżyć. Niech mi pan wierzy. Mówi pan, to jest moje umiłowanie, ta biblioteka. To jest coś dla mnie tak drogiego. Tym bardziej związane jest przecież z udziałem w jej tworzeniu mojej żony, o której nigdy przecież zapomnieć nie jestem w stanie. To jest ta wspólna nasza jakaś własność, która nam pozwalała oderwać się od tego, co jest obrzydliwe. Przychodząc do domu, cieszę się, że jestem wolny, oddycham. Przyznam się szczerze, że kiedyś kupowałem bardzo dużo książek. Najlepszy dowód ich liczba tutaj.
A żona nie miała pretensji?
Nigdy.
W przeciwieństwie do niektórych nie musiał pan się ukrywać, w teczce potajemnie przynosić książkę
nigdy
do domu.
Niech mi pan wierzy, nigdy. A najlepsze było, jak nieraz jechałem do Warszawy, to żona mi mówiła, ty zaglądnij tam do takiego sklepu, może coś tam zobaczysz. I ja nigdy innych sklepów nie odwiedzałem, nie oglądałem, tylko księgarni. Od jednej do drugiej, od jednej do drugiej chodziłem i oglądałem, czy czegoś ciekawego nie znajdę. Przeważnie zawsze znalazłem ciekawe historie. Ja na przykład, proszę, mam tam w dziale socjologicznym Aleksandra Herca. To jest, proszę pana, Polak pochodzenia żydowskiego, który niedawno zmarł w Nowym Jorku, podeszło w wieku 87 czy 8 lat, któremu udało się uciec z Polski w 1939 roku.
Już nie wrócił do Polski.
Nie wrócił. Przez Francję wyemigrował do Ameryki, tam już został, tam pisywał po angielsku i po polsku. I on pozostawał książkę, którą ja mam, proszę pana, Wyznania starego człowieka. Z tą książką nie byłbym się w stanie rozstać. To jest tak cudowna książka, opisująca losy kulturalnego, uczonego, bo to był bardzo wysokiej klasy socjolog. Czyta się to z ogromnym wzruszeniem. Jakby pan zobaczył, jak on wygląda po moim przeczytaniu, ile tam jest podkreśleń, uwag. On pisze o losach Polaka pochodzenia żydowskiego w polskim społeczeństwie. To jest okropne. Łącznie z morderstwami studentów Żydów, przecież nie mówiąc o innych zjawiskach, które wówczas miały miejsce, które zostały ukoronowane uchwalą o wprowadzeniu getta lawkowego.
Numerus clausus.
Tak, w 1936 roku oficjalnie. Całe szczęście, że znalazło się grono uczciwych ludzi typu Kotarbińskiego, Osowscy, Halasiński, Czarnowski, którzy podpisali protest przeciwko tego rodzaju hańbie dla kultury polskiej. Tacy też byli ludzie.
Czy takie książki jak Wyznania Herca to są książki do poduszki? Co pan czyta wieczorem przed snem?
Wiecie pan, to jest ciekawe pytanie. Nie uwierzy pan. Powie pan, co czytam? Niech pan zobaczy. Tu leży na biurku. Old Shorthand.
Karol May.
Powrót
do młodości?
Tak, jak najbardziej. Do Rudziewiczównej wracam, do Karola Maja. Proszę pana, do trylogii często nawet wracam. Do Żeromskiego. Na świeżo przeczytałem Przedwiośnie na przykład. Znakomita książka.
Nie zestarzała się.
Ale ja bym tej książki nie oddał za nic na świecie.
A pożyczyłby pan?
Pożyczyć mogę, wie pan, o właśnie. Jak jest pożyczanie? Ja pożyczam rzadko, wychodząc z założenia chyba słusznego. Jeśli ja mogę w swoim życiu zgromadzić taką właśnie jak bibliotekę, która mnie cieszy i która może być pożyteczna dla innych, to dlaczego ten ktoś nie mógł tego zrobić?
Proszę państwa, pięknie się tego słuchało, bo o swoim umiłowaniu książki i każdy, kto miłuje książkę, cudownie tę rozmowę odebrał, opowiadał Konradowi Stanglewiczowi profesor Władysław Korcz w 1994 roku, 3 lata przed swoją śmiercią. Córka profesora Władysława Korcza napisała serdeczną książkę. Napisała książkę o rodzinnej sadze Korczów. I tam między innymi zamieściła łagrowe wspomnienia ojca, wplotła je w całą opowieść, niczego nie zmieniając, a przecież pan profesor pisał je po latach i odtwarzał każdy szczegół. Tytuł: Życie z sensem. Polecam. Pani Jadwiga Korcz, Dziadosz, prywatnie przyjaźnie się z Urszulą Dudziak i dzięki temu też mamy światowej sławy wokalistkę co jakiś czas na ziemi lubuskiej, a w Zielonej Górze bardzo, bardzo często. A za tydzień kolejna rozmowa, może kolejny reportaż znaleziony w naszym archiwum z okazji 65-lecia Radia Zachód.
65 lat Radia Zachód.
Ze szczękiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?